aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Kostaryce dobiega końca Krajowy Kongres Eucharystyczny. W Egipcie wzmaga się plaga porwań młodych chrześcijanek nawracanych siłą na islam. W Meksyku powstanie pierwsze katolickie radio. 20 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Ojciec Święty mianował biskupa pomocniczego w archidiecezji przemyskiej. Został nim ksiądz Stanisław Jamrozek, ojciec duchowny w tamtejszym seminarium. Natomiast podczas porannej mszy papież przestrzegał dziś przed letniością w wierze.
To tacy chrześcijanie zdroworozsądkowi, którzy wolą ostrożność. Chrześcijanie, których można określić mianem satelitów. Tworzą oni swój mały kościół na własną miarę. By określić to słowami Jezusa z Apokalipsy, są to chrześcijanie letni. Taka letniość udziela się Kościołowi. Takich ludzi trzyma w nim jedynie własny zdrowy rozsądek, ale to jest właśnie pokusa ziemskiej ostrożności.
Franciszek wniósł do kościoła świeżość. Przedtem było tu ciężkie i bagniste powietrze. Żyliśmy w kościele, który wszystkiego się lęka, obawia się problemów wynikających z Watylix i pedofilii. Franciszek mówi tylko o rzeczach pozytywnych i wzywa do nadziei. Tak pierwsze tygodnie nowego pontyfikatu w Watykanie opisuje arcybiskup Piero Marini, papieski legat na trwający do jutra w Kostaryce Krajowy Kongres Eucharystyczny. W wywiadzie dla kostarykańskiego dziennika La Nación wyznał on, że w tych pierwszych dniach pontyfikatu oddycha się w Watykanie innym powietrzem, powietrzem wolności. Kościół jest bardziej skoncentrowany na ubogich i mniej problematyczny. Franciszek nie lubi żyć w otoczeniu złota i wielkich obrazów, stwierdził arcybiskup Marini. W wywiadzie podjęto również kwestie społeczne. Były ceremoniarz papieski opowiedział się za laicyzacją Kostaryki oraz za uznaniem związków homoseksualnych. Istnieje wiele par, które cierpią, ponieważ nie uznaje się ich cywilnych praw, powiedział arcybiskup Marini. Chrześcijańskie rodziny w Egipcie przeklinają tak zwaną arabską wiosnę, odkąd wyniosła ona do władzy islamistów, wzmogła się plaga porwań młodych chrześcijanek. Przez ostatnie 2 lata odnotowano 500 takich przypadków.
Młode chrześcijanki są zmuszane do przyjęcia wiary Mahometa i poślubienia muzułmanina poligamisty. Ofiary mają zazwyczaj od 13 do 17 lat. Również za reżimu Mubaraka dochodziło do podobnych incydentów. Zdarzały się one jednak o wiele rzadziej. Teraz policja współpracuje wręcz z podrywaczami. Informuje ich na przykład, że rodzina trafiła już na ich trop. Z takich misyjnych porwań chrześcijanek słyną w szczególności salafici, ugrupowanie, które domaga się powrotu do pierwotnego nauczania Mahometa. To właśnie salafici są główną siłą Bractwa Muzułmańskiego, partii prezydenta Morsiego. Najważniejszym propagatorem i sponsorem salafizmu w świecie jest dziś Arabia Saudyjska.
Kościół w Meksyku będzie miał własne radio, ogłosił dziś sekretarz generalny episkopatu, biskup Eugenio Lira Rugarcia. Rozgłośnia będzie nadawać wyłącznie w internecie i w ten sposób obejdzie dawny, lecz wciąż aktualny zakaz, który przewiduje, że instytucje religijne nie mogą mieć radia czy telewizji. Katolickie radio będzie nadawać przez całą dobę. W przyszłości przewiduje się również uruchomienie internetowej telewizji. Dzieci z rozbitych rodzin mają o wiele gorsze wyniki w nauce i mniejsze szanse na zdobycie dobrego wykształcenia. Dowiedli belgijscy uczeni z Uniwersytetu w Leuven. Belgijska telewizja RTBF, która wczoraj opublikowała wyniki raportu, przyjęła je z nieukrywanym zdziwieniem i wyraziła obawy, by tego typu badania nie doprowadziły do stygmatyzowania dzieci rozwodników. Fakty pozostają jednak faktami. Co czwarte dziecko z rozbitych rodzin przynajmniej raz powtarza rok szkolny. Największe różnice odnotowuje się w szkołach średnich. Dzieci rozwodników mają o niemal połowę mniejsze szanse na ich ukończenie niż pozostali rówieśnicy. Naukowcy zauważyli, że na szkody wynikające z rozwodu bardziej narażeni są chłopcy niż dziewczęta. Zdaniem autorów raportu tak wyraźne różnice wypływają z 3 czynników – stresu związanego z samym rozwodem, ograniczonego kontaktu z rodzicami oraz skromniejszego budżetu rozbitych rodzin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. Powołanie to zarazem dar i zadanie. Z jednej strony działa łaska Boża, a z drugiej potrzeba sprzyjających warunków, aby ten dar mógł się rozwinąć. Rąbka tajemnicy współpracy bosko-ludzkiej uchyli ksiądz Joachim Waloszek w rozmowie z Hanną Honisz z Radia Plus Opole. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz Joachim Waloszek, wikariusz biskupi do stałej formacji kapłanów diecezji opolskiej.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, obserwujemy w Europie kryzys wiary, spadek liczby powołań, natomiast na innych kontynentach jak najbardziej seminaria się zapełniają. Od czego to zależy? Dlaczego na jednym kontynencie wiara słabnie, a na innym rośnie?
Na pewno jest tak, że kryzys powołań jest związany ściśle z kryzysem wiary i rzeczywiście kondycja wiary, myślę, decyduje o tym, jak wygląda również sprawa powołań i tej gotowości do pójścia na służbę Bożą i kapłanów, i sióstr, czy osób konsekrowanych. Dlaczego kryzys wiary? To jest na pewno bardzo kompleksowe pytanie i odpowiedź jest trudna. Można by wskazać bardzo wiele, myślę, powodów. Osobiście sądzę, że to taka ideologia konsumeryzmu decyduje o tym, że słabnie wiara. To jest jakby jeden taki powód, że rzeczywiście życie jest wypełnione różnymi atrakcjami, przyjemnościami i próbuje się takie przedstawić, próbuje się usensownić nasze życie, wskazując na możliwość atrakcyjnego, bogatego i pięknego przeżywania go w przestrzeni doczesnej. I myślę, że to jest powód, dla którego również te głębokie potrzeby ludzkiego serca, wymóg nieskończoności, który jest głęboko zakorzeniony w naszej ludzkiej świadomości, gdzieś zostaje zepchnięty na drugi plan. Ludzie próbują się zadowolić życiem, zapominając o tych głębokich potrzebach, często nierozbudzonych, często przysypanych, myślę, taką ideologią konsumeryzmu. Do tego dochodzi, tak sądzę, również pewien królujący w naszej rzeczywistości, w naszym świecie, relatywizm poznawczy. Kiedyś, co nie pozwala, myślę, też potem łatwo na podjęcie takiej decyzji ostatecznej, bo nic nie jest do końca prawdziwe. Kiedyś Wisława Szymborska w swoim wierszu powiedziała coś takiego: a ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. Jakaś niechęć do sformułowania, do opowiedzenia się za prawdą ostateczną powoduje to, że człowiek tonie w jakimś relatywizmie i w końcu może nawet w takim sceptycyzmie. Trudno mu jest przyjąć postawę człowieka wierzącego. Brakuje tej takiej skłonności jakby do tego, żeby powiedzieć, że coś jest prawdziwe. To również myślę o takie ostateczne decyzje, do jakich należy również decyzja powołaniowa. Więc ten relatywizm poznawczy jest jednym z takich powodów, myślę, takiej trochę degeneracji naszej cywilizacji, naszej kultury europejskiej, bo to bardzo mocno tutaj u nas jest zauważalne. Na pewno kondycja rodziny europejskiej, problem demograficzny z tym bardzo silnie związany. I stąd, jeśli brakuje dzieci w rodzinach, jeśli brakuje zdrowej rodziny, to potem siłą rzeczy brakuje również gotowości do tego, żeby tej rodzinie wychowywać ludzi dojrzałych w wierze.
To są takie ogólne czynniki, aczkolwiek powołanie to jednak tajemnica i dar Boga. I czasami Pan Bóg pisze po tych naszych krzywych kolejach życia piękne historie i znamy kapłanów, którzy z różnych rodzin pochodzą. A jakie dzisiaj motywacje przyświecają kandydatom do seminarów i zakonów? To już chyba nie jest perspektywa dużego awansu społecznego i bardzo wygodnego, bogatego życia, chociaż być może dla niektórych jeszcze tak.
Bardzo ważne jest to spostrzeżenie, które usłyszałem w Pani pytaniu. Rzeczywiście powołanie jest darem i tajemnicą Pana Boga. Taką najpiękniejszą stroną tej posługi rektorskiej w seminarium, byłem też wcześniej jeszcze prefektem, wicerektorem, posługi wychowawczej w seminarium, było to, że mogłem co roku obserwować właśnie te Boże scenariusze historii konkretnych powołań. Co roku można się było zadziwić tym, że Pan Bóg na różne sposoby przywołuje tych młodych ludzi, młodych mężczyzn do tej myśli, do tego pragnienia, by oddać się na służbę Panu Bogu. To były czasem bardzo dziwne historie. Jakieś jedno spektakularne wydarzenie w życiu decydowało o tym, że ktoś pomyślał o tym, żeby zostać kapłanem. Co roku mogłem jakby przekonywać się na nowo, że to jest sprawa Boża, że to Pan Bóg decyduje o tym, kto na tę drogę pójdzie. Sądzę, że dzisiaj bardzo trudno byłoby się dopatrzeć w tej decyzji młodego człowieka, który zgłasza się do seminarium, jakiejś chęci nobilitacji społecznej, ukrytej ambicji, chęci znaczenia, zdobycia jakiejś ważnej roli społecznej. Myślę, że to są odległe już czasy, kiedy ksiądz mógł być traktowany jako osoba bardzo znacząca, prestiżowa w społeczeństwie. I stąd tak sądzę, przyglądając się od lat tym ludziom zgłaszającym się do seminarium, kandydatom do kapłaństwa, ta motywacja jest rzeczywiście bardzo taka, powiedziałbym, prosta, autentyczna, szczera, czysta, niekoniecznie dojrzała. Natomiast te powody są na ogół, tak bym powiedział, szlachetne. Chęć służby drugiemu człowiekowi, też doświadczenie, powiedziałbym, kapłaństwa przeżywanego bardzo autentycznie, szczerze, które pociągnęło go. Przykład jakiegoś wikarego, proboszcza, który okazał się być i dobrym człowiekiem, i gorliwym kapłanem. Człowiekiem, który pomagał w życiu rozumieć to, co najważniejsze. To są główne powody, to są główne motywy przychodzenia młodych ludzi do seminarium. Nie chęć znaczenia, ale chęć rzeczywiście robienia w życiu czegoś pięknego, czegoś dobrego. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się nim z ludźmi dzielić. Dzielmy się wiarą.
Pierwsze lata w seminarium czy w zakonie to jest czas rozeznawania, czy to jest ta droga, czy nie, czy nadaje się do niej, czy nie. Natomiast często wielu z tych kandydatów do życia w stanie duchownym rezygnuje. Dlaczego rezygnują? Jakie podają powody?
To czas rzeczywiście decyzji, rozeznawania, więc niekoniecznie dziwi nas nawet to, że ktoś rozpoznaje po jakimś czasie, że to nie jest jego droga. Sądzę, że to jest przede wszystkim taka przymiarka do różnych pragnień, które budzą się w człowieku i pytanie się o to, czego dla mnie Pan Bóg w życiu chce, czego spodziewa się ode mnie. Pytanie o wolę Bożą jest jakoś siłą rzeczy związane z taką samoobserwacją też siebie, swoich pragnień, swoich potrzeb, swoich upodobań. I najczęściej, tak myślę, chodzi o takie rozeznanie, że droga życia małżeńskiego, ojcostwo będzie czymś bardziej odpowiednim dla mnie. To jest związane też często w tej przestrzeni życia seminaryjnego z konkretnymi wydarzeniami, spotkaniami, choćby na przykład z dziewczyną, którego zauroczy. Patrzymy na to jako wychowawcy spokojnie. To jest naturalna droga rozeznawania tego, co dla mnie będzie czymś pomyśli Bożej dobrym. Oczywiście są również inne może powody, które można by uznać za nie do końca zgodne z wolą Bożą. Czasem bierze górę jakieś lenistwo duchowe. Rzeczywiście może też brak odpowiednich kwalifikacji. Ja obawiam się, że często ta decyzja na nie, odejście z seminarium, związana jest z pewnym gromadzącym się lękiem, czy ja podołam drodze powołania. I to może nawet nie jest lęk związany z kwalifikacjami intelektualnymi. Czyli zdarza się też, że ktoś po prostu sobie nie radzi na studiach, ale bardziej z kwalifikacjami duszpasterskimi. Dzisiaj księża nie mają wcale łatwej roli jako nauczyciele katecheci i nasi klerycy próbują już swoich sił w katechezie podczas takich katechez próbnych w szkole. Sami też doświadczali jako gimnazjaliści, licealiści tego, jak to może wyglądać na katechezie i wydaje się, że czasem rodzi się taki silny lęk, czy ja sobie po prostu z tym wszystkim poradzę. Takie pierwsze frustracje związane też z tymi może nieudanymi próbami występowania w roli katechety i takie pierwsze próby duszpasterskie powodują to, że ten lęk rośnie zbyt silnie i wtedy jest trudno zwyczajnie się zdecydować na takie trudne jego zdaniem życie. Myślę, że czasem to jest też nieuzasadniony do końca lęk, związany nierzadko również z pewnymi problemami osobowościowymi.
Dobrze, jeśli taki kandydat do życia kapłańskiego czy życia zakonnego ma wsparcie w domu, ale domyślam się, że z różnych rodzin ci kandydaci pochodzą. Jakie to są rodziny? Wierzące, pobożne, takie tradycyjne, z obszarów wiejskich, czy być może trudne, z bolesnymi doświadczeniami?
Dzisiaj trzeba jednoznacznie zauważyć, że to są rzeczywiście różne rodziny, z których pochodzą kandydaci do kapłaństwa. Rzeczywiście bardzo dużo jest takich rodzin, które są silne wiarą i które pomogły temu kandydatowi wydorośleć w wierze, ugruntować się w wierze, w jakiejś też obyczajności chrześcijańskiej. Najczęściej powołania z takich rodzin są najbardziej wytrwałe, można powiedzieć silne, wytrzymują też próbę czasu, ale coraz częściej, czasem nawet ku naszemu zdziwieniu, pojawiają się kandydaci z rodzin niepełnych czy dysfunkcyjnych nawet, z rodzin, których któraś ze stron, któryś z rodziców nie praktykuje albo nie jest związany z Kościołem. Bardzo często dla kandydatów z takich rodzin to właśnie grupa ministrancka, czy jakaś wspólnota religijna, grupa oazowa, czy grupa odnowy w Duchu Świętym, albo sama parafia, bardzo dobra relacja z księdzem, decydowała o tym, że w kościele rozpoznał coś, czego brakowało mu w domu, w tym kościele domowym, którego nie było. I tam w tych relacjach właśnie kościelnych, we wspólnocie kościelnej rodziło się jego powołanie. Często też to doświadczenie kościoła było takim doświadczeniem wypełniającym ten brak kościoła domowego. Z takich rodzin coraz częściej pojawiają się też kandydaci do seminarium i myślę, że trzeba im poświęcić jakby więcej uwagi takiej indywidualnej, żeby to powołanie ich mogło wzrosnąć, żeby to doświadczenie wspólnoty seminaryjnej mogło być dla nich takim ugruntowaniem dla powołania. Zabraknie im bardzo często potem w kapłaństwie również tego wsparcia ze strony rodziny, więc tym bardziej potrzebne jest im wsparcie ze strony współbraci, ze strony wspólnoty kościelnej.
Z zdarzają się osoby, które przeżyły jakieś radykalne nawrócenie?
Oczywiście tak. Są pewnie bardziej pojedyncze przypadki, ale ja z czasu swojej odpowiedzialności za kandydatów do seminarium wspominam kilka takich mocnych przypadków, gdzie rzeczywiście jakieś wydarzenie życia zdecydowało o tym, że ktoś zaczął myśleć o kapłaństwie. To oczywiście był początek tej drogi do kapłaństwa, ale często tak było.
Które z wymagań, jakie stoją przed osobami duchownymi, są dzisiaj najtrudniejsze? Czy to jest celibat, posłuszeństwo, ubóstwo, jeśli mówimy o kandydatach do życia w stanie zakonnym, ograniczenie swobody, specyficzne, zdaniem rówieśników, niemodny, śmieszny strój, czy katecheza w szkole? Które z tych wymagań dzisiaj są chyba najtrudniejsze, którym najtrudniej jest sprostać tym kandydatom?
To pewnie bardzo trudno ocenić, bo w różnych przypadkach jest różnie. To jest sprawa bardzo indywidualna, co budzi najwięcej może obaw czy lęków u konkretnego kandydata do kapłaństwa. I tak może z mojej perspektywy i doświadczeń rektorskich sądzę, że dzisiaj bardzo mocno zakorzenione jest w młodym człowieku poczucie wolności. To pielęgnowanie i docenienie jakby tej przestrzeni wolności wydaje się być bardzo ważne, często niedojrzale rozumianej wolności. Stąd też sądzę, że trudne jest do udźwignięcia dla współczesnego kandydata ten wymóg posłuszeństwa, pewnego ograniczenia swobód. Tutaj nie chodzi pewnie o sam strój, ale o takie przekonanie, że kapłaństwo ogranicza przestrzeń mojej wolności, choćby stąd ten trudny wymóg posłuszeństwa. Patrząc na to może od strony realizacji swojego człowieczeństwa, swoich potrzeb, bardzo często ksiądz na jakimś tam etapie swojego życia kapłańskiego może doświadczyć poczucia braku. Dojrzałość związana jest ze zdolnością dźwigania takiego braku, choćby braku rodziny, braku bliskości, kogoś tak bliskiego jak żona. I tego, żeby udźwignąć jakby te sytuacje kryzysowe, jest doświadczenie wspólnoty, braterstwa, więzi z kimś, kto pomaga mi przeżyć tę sytuację kryzysową.
Przyjaźń nie tylko między kapłanami, między współbraćmi w zakonie, czy także przyjaźń z osobami świeckimi? Jakie przyjaźnie?
Na pewno tutaj trzeba docenić i preferować przyjaźnie kapłańskie. Natomiast ja bym nie ograniczał ich tylko do przyjaźni ze współbraćmi. Ja sądzę, że bardzo dobre relacje z ludźmi, zwłaszcza wiary, ludźmi silnej wiary, są fundamentalne dla również rozwoju swojego kapłaństwa, udźwignięcia jakby tego trudu kapłańskiego życia. Osobiście też pozostaję w takich, myślę, żywych relacjach z wieloma rodzinami, choćby przez uczestnictwo we wspólnocie ruchu Komunione Liberazione. I sądzę, że te przyjaźnie ze świadkami wiary, dla mnie często ludzie świeccy są takimi świadkami wiary, pozwalają również dobrze i dojrzale przeżywać swoje kapłaństwo. Człowiek się czuje wtedy też bardzo potrzebny jako kapłan, a jednocześnie umocniony tym, że ludzie świeccy tak poważnie traktują swoją wiarę.
A czy ksiądz może się przyjaźnić z kobietą?
Z kobietą, tak, wprost to trudno mi powiedzieć, że przyjaźnie, ale mam również bliskie mi osoby, bliskie kobiety, tak. To jest związane, ale zawsze też z tą właśnie perspektywą, myślę, przeżywania tego w wspólnocie ruchu. Ta jakby wspólna droga umożliwia i pomaga przeżywać również przyjaźń z kobietą.
No to przyjaźń także mogą pomagać przyszłym kapłanom w różnych kryzysowych chwilach, w różnych chwilach załamania. One
myślę,
mogą
że tak,
pomóc
jeśli rzeczywiście bardzo, bardzo mocno takim horyzontem tej przyjaźni jest, albo celem tej przyjaźni jest taka pomoc w drodze wiary, to na pewno tak. Człowiek musi mieć oczy otwarte, myślę, przede wszystkim na ludzi, którzy rzeczywiście są dla nas takimi świadkami wiary, którzy pomagają nam wierzyć, pomagają również być księżmi. Są tacy, jest takich sporo, tylko trzeba mieć oczy otwarte na takich ludzi i to jest najbardziej właściwa droga, myślę, również dojrzewania w kapłaństwie.
Pasterzem moim jest Bóg i nie brak mi niczego.
Wspaniały Ojciec, Pan Bóg, mój Tata.
Spokojny strumyk, a szum, zielone łąki w koło.
Świata.
Pasterzem moim jest Pan, On leczy duszę moją.
Wspaniały Ojciec, mój Pan, mój Bóg, mój Tata.
Z księdzem Joachimem Waloszkiem rozmawiała Hanna Honisz z Radia Plus Opole. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.